Podlaskie charaktery.
Dzień dobry, Dorota Niebrzydowska. Nasz dzisiejszy gość to niezwykła osoba. Kapitan reprezentacji Polski kobiet w ampfutbolu wraz z drużyną zdobyła w ubiegłym roku brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Jej historia to dowód na to, że nawet największe przeciwności losu można pokonać. Odnosi sukcesy na boisku, wspiera, inspiruje, angażuje się w działania społeczne, edukacyjne. Co jeszcze robi, na pewno dowiemy się w tej audycji. Podlaski charakter, Anna Raniewicz.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Urodziła się Pani w samym centrum Europy, czy po prostu w Suchowoli?
Tak naprawdę pochodzę z Suchowoli, ale urodziłam się w Dąbrowie Białostockiej. Większość swoich młodzieńczych lat spędziłam w Suchowoli i dopiero w gimnazjum przeprowadziłam się do Białegostoku. No ale można powiedzieć, że już większość życia mieszkam w Białymstoku. To jest teraz moje miasto.
Czyli Suchowola i centrum Europy to tylko taki króciutki przystanek na mapie Pani życia.
Tak, to tak naprawdę początek mojej historii, mojej przygody i ze sportem, i ze szkołą, i ze wszystkim tak naprawdę. To skąd pochodzę też bardzo dużo mi dało, bo to jest taka mała miejscowość, ale osoby, które bardzo mocno się wspierają, wszyscy się znają. Dzięki temu, że pochodzę z mniejszej miejscowości, to moi rodzice mogli dać mi coś, co jest naprawdę niezwykłe, czyli właśnie takie poczucie bycia w społeczeństwie. A to uważam jest bardzo ważne.
Wraca Pani w tamte strony czasami?
Ja jestem osobą bardzo rodzinną, więc jak tylko mam czas, staram się zawsze na weekend pojechać. Aczkolwiek teraz oczywiście obowiązki i sport powodują, że mam bardzo mało tego czasu, więc tylko gdy mogę, to oczywiście tam jeżdżę.
A takie ulubione miejsce tam, takie miejsce mocy?
Myślę, że nie mam raczej takiego miejsca, raczej są to osoby, szczególnie właśnie moi rodzice, moje rodzeństwo. To są dla mnie takie miejsca i osoby mocy.
To porozmawiajmy trochę o tym dzieciństwie. Ta mała społeczność to koleżanki, koledzy, przyjaciele, rodzina?
Bardziej rodzina. Trudno powiedzieć tutaj o koleżankach, przyjaciółkach, bo będąc osobą z niepełnosprawnościami, jest to trudne, będąc młodym człowiekiem. Raczej były to takie znajomości, można powiedzieć, nietrwałe, ewentualnie bardzo takie, trudno powiedzieć, krótkowzroczne, jakby chwilowe, tak? Bo gdy było wszystko okej, to jasne, miało się przyjaciół, miało się kolegów. Natomiast gdy coś się działo nie tak, gdy, nie wiem, zaczynały się jakieś problemy, to właśnie ze zdrowiem, niedopasowana proteza, jakieś bóle, nagle okazywało się, że człowiek jest jednak sam, no bo po co komuś osoba, która ma problemy?
To powiedzmy o tym zdarzeniu, które wpłynęło na Pani życie i to od początku w zasadzie tego świadomego pamiętania.
Tak, ja tak naprawdę wypadku nie pamiętam, bo miałam 2 lata, ale z tego, co opowiadali mi rodzice, to po prostu przyszłam na pole. Wtedy to był sierpień, więc były sianokosy, była snopowiązałka i mój wujek nie ujechał. Niestety nie zauważył mnie, bo zboże było wysokie, ja byłam mała i nie tam, gdzie powinnam w ogóle być. No i przejechał mi po nodze. Niestety nie dało się uratować, bo to wtedy jeszcze tak naprawdę nie było możliwości takiej szybkiej, nie tyle co reakcji, co tak naprawdę przywiezienia mnie w odpowiednie miejsce, bo przyleciał helikopter, ale musieliśmy lecieć aż za Wrocław, więc ten czas, który minął od wypadku, spowodował, że za dużo krwi straciłam i no nie dało się tego zrobić, uratować. Ale nie myślę o tym w taki sposób, że to jest coś, co jest złego. Raczej właśnie myślę o tym, że no nie mam tej nogi, ale ten brak nogi tak wiele mi dał. Jakby myślę o tym, że dzięki temu jestem właśnie taką silną osobą. Tak wiele trudności jest za mną, ale tak wiele pokonałam tego, co jest takie trudne, tak? A też sobie myślę, że im więcej trudności się pokonuje, tym człowiek staje się taki bardziej odporny. Bo jednak jeżeli wiele razy ten sam schemat się pojawia, no to ty wiesz już jak reagować, wiesz co robić, żeby już nie było źle. Właśnie nie patrzysz na te trudności, tylko szukasz wyzwań, patrzysz na to jak coś, co jest tak naprawdę normalne już dla ciebie, bo wiesz, że ta trudność, okej, jest chwilowa, ale ja dam radę, bo już tyle razy sobie poradziłam, że już no, muszę sobie poradzić jeszcze.
Ale to, że pani nie miała nogi, w zasadzie pani nie pamięta życia z nogą, prawda?
Tak.
Czyli musiała pani od najmłodszych lat radzić sobie bez nogi. Dla pani to była normalna sytuacja, a dlatego otoczenia obok.
Wiele razy właśnie spotykałam się z taką sytuacją nieakceptowania mnie właśnie z powodu braku nogi, a nawet jak byłam mała, to sobie myślałam i mówiłam do rodziców, przecież ja nie mam choroby zakaźnej. Przecież to nie jest coś, co powoduje, że no nie wiem, ktoś mnie dotknie i może się zarazić. Myślę sobie, że przecież mam taki charakter, nie wiem, jestem fajna, jestem mądra, jestem otwarta, towarzyska, więc ludzie powinni mnie lubić za to, jaka jestem, a nie za to, co mam czy czegoś nie mam. No tego nie byłam w stanie zrozumieć. Potem oczywiście, jak byłam starsza, no to wiadomo, że ten rozwój emocjonalny i społeczny pozwolił mi zrozumieć, dlaczego tak było.
Dlaczego tak było?
Dlatego tak było, że po prostu tak naprawdę niepełnosprawność jest dopiero oswajana. Można powiedzieć, że to już jest od kilku, kilkunastu lat w Polsce, ale dalej jest to jeszcze takie niespotykane może. Nie każdy chce się pokazywać na mieście. Ja na przykład w Białymstoku nie widziałam drugiej osoby bez nogi. Takiej, która faktycznie chodzi i pokazuje to, że ma protezę albo chodzi na kulach. Raczej są osoby starsze, które już jeżdżą na wózku, tak, bo nie podejmują tej woli, chęci może do tego, żeby przekonać się, że można jeszcze spróbować zawalczyć o siebie. I może to wynika właśnie z tego, że dalej ludzie jeszcze nie wiedzą, jak mają się zachowywać. Czy mogą pożartować sobie z taką osobą, czy mogą traktować ją normalnie. Dlatego właśnie warto edukować i oswajać tą niepełnosprawność i nie mówić dzieciom, że słuchaj, no nie patrz na tą osobę i cicho, cicho, tylko faktycznie, okej, chcesz wiedzieć, co się stało? Podejdźmy, zapytajmy. Ja oczywiście zawsze odpowiadam, nawet jak słyszę w sklepie, że ojejku, ta pani nie ma nogi albo ta pani ma protezę. No to zawsze mówię, że tak, mam protezę, ale zobacz, jak sobie dobrze radzę. Zobacz, to nie jest nic złego. Bo jeżeli mówimy dzieciom, że słuchaj, nie patrz, no to znaczy, że to jest coś złego. No bo dlaczego ma nie patrzeć? Nie patrzymy, udajemy, że czegoś nie ma, gdy uważamy, że coś jest złe. A tutaj niepełnosprawność nie jest zła. Ona jest trudna, ona jest wyzwaniem, ale ona jest normalna też, no bo jest dużo osób z niepełnosprawnościami i tymi widocznymi, i tymi niewidocznymi tak naprawdę.
Ale dla małego dziecka to nie jest proste być innym.
Tak, no to nie jest proste być innym. Szkoła podstawowa to chyba najtrudniejszy okres w moim życiu, naprawdę, bo tyle ile ja dni przepłakałam dlatego, że ktoś mnie nie lubi, a przecież no co mogę zrobić? Przecież to był wypadek, no ja nie mam na to wpływu. Rozumiem, żebym była dla kogoś niemiła albo no nie wiem, jakaś niefajna, a to nie miało miejsca. Raczej byłam właśnie zawsze pomocna, zawsze dobrze się uczyłam i to było takie trudne do zrozumienia, że no przecież nie mam na to wpływu, a i tak ktoś mnie nie akceptuje przez to, że nie mam tej nogi i tylko przez to. I nie próbuję czasem poznać mnie taką, jaka jestem, tylko właśnie ocenia mnie przez pryzmat tego, że mam protezę i jestem kuternogą i takie inne, prawda?
To kto budował to poczucie wartości?
Myślę, że wszystko zaczęło się od moich rodziców, bo w wieku 4 lat zapisali mnie na basen i chcieli, żebym rehabilitowała się, chcieli, żebym była zdrowa, żebym miała prosty kręgosłup. I na początku oczywiście ta historia z pływaniem wcale nie była taka łatwa, bo ja bardzo bałam się wody. I owszem, jeździłam na ten basen, bo mój tata mnie woził, ale koledzy, koleżanki z treningów nosili mnie na rękach po tej wodzie. Ja nie chciałam bardzo. Do momentu, kiedy mój tata wszedł ze mną do wody. I wtedy poczułam się bezpiecznie, odważyłam się i powiedziałam, że okej, spróbuję. I od tamtego momentu bardzo szybko zaczęłam uczyć się pływać, bardzo szybko miałam osiągnięcia. I wydaje mi się, że to pływanie, ten sport pozwolił mi na takie zdobycie wysokiej samooceny i mniemania o sobie, że ja też jestem warta. Ja też jestem taką osobą, którą można podziwiać, jestem silna, mam osiągnięcia, tak? Nie świadczy o mnie to, że nie mam nogi, tylko świadczy o mnie czyny, to co ja robię, to jakim człowiekiem jestem. Więc myślę, że to głównie ten sport sprawił to, że jestem dziś, jaka ja jestem po prostu.
W domu pani pewnie tego nie czuła, że jest coś nie tak.
Nie, w domu nie czułam tego, bo tak naprawdę rodzice zawsze mnie traktowali tak samo. Tak samo jak rodzeństwo. Też miałam różne obowiązki, musiałam sprzątać, musiałam zmywać naczynia. Jak jeździliśmy na pole, to też jeździłam traktorem. Wszystkie różne czynności, które robili moje rodzeństwo, ja też robiłam. Aczkolwiek czasami, wiadomo, wykorzystywałam to, że nie mam nogi, bo na przykład jak mi się nie chciało iść do kościoła, to mówiłam, o, boli mnie noga. No i wtedy moja mama traktowała mnie łagodniej. Także czasami udawało mi się też dzięki temu coś zyskać.
Ale proteza od początku?
Tak. W wieku 2 lat, jak straciłam nogę, to kilka miesięcy musiałam odpoczywać, wiadomo, żeby ten kikut się zregenerował trochę, to wszystko wróciło do normy. I pierwszy raz, pamiętam, mam takie zdjęcie, przyjechałam do domu w protezie i taka stałam na stole, bo byłam malutka, zapłakana, że jejku, jejku, że co się dzieje w ogóle. Ale w ogóle nie pamiętam czegoś takiego, że było jakoś nie tak, że coś jest inaczej, że coś jest dziwnie. Raczej właśnie od początku pamiętam, że ten brak nogi jest czymś takim normalnym i jakby ta proteza zrosła się ze mną i ja to akceptuję. Zresztą nie mam wyjścia w sumie.
I ten sport od 4 roku życia tak już został na stałe.
Tak.
To był taki przełomowy moment. 4 rok życia, trudno mówić o przełomowym momencie, ale pewnie jakieś były związane ze sportem.
Myślę, że właśnie może nie ten 4 rok, aczkolwiek mój tata i mama zresztą też, oboje byli bardzo zaangażowani w to, żebym ja była zdrowym człowiekiem. I mój tata woził mnie z Suchowoli do Białegostoku codziennie na basen. Więc ja zawsze po zajęciach w szkole jeździłam na basen, wracałam o 18. No i wiadomo, było to dosyć uciążliwe. Ja na początku nie chciałam też trenować, no bo wiadomo, mały człowiek to chce się bawić, chce z kolegami spędzać czas i tak dalej. A za bardzo wyjście mi nie dawali, bo można powiedzieć, że zmuszali mnie do tego.
Aczkolwiek ja im dziękuję.
Tak, tak. Codziennie, no bo wiadomo, jeżeli chce się uprawiać sport, no to trzeba być profesjonalnym, trzeba trenować. Jeżeli chce się być najlepszym, no to nie ma wyjścia.
A pani chciała być najlepsza?
Jeszcze wtedy nie.
Nie.
Jeszcze wtedy to byłam zmuszana. Czułam, że to jest takie, nie do końca chcę, ale rozumiem, no muszę, rodzice chcą, no to okej. Okay. Czemu nie? A tym bardziej, że jak zaczęło mi to wychodzić, bo w 2003 roku pojechałam pierwszy raz na zawody, no i tam od razu zdobyłam pierwsze miejsce, drugie, trzecie, więc naprawdę okazało się, że jestem w tym dobra. A nie dawałam z siebie nie wiadomo jak dużo. Po prostu chodziłam na treningi, byłam systematyczna, rodzice mnie wozili, więc właśnie nie miałam wyjścia. I ta pracowitość, głównie moich rodziców, no i dzięki temu, że oni mnie wozili, to moja pracowitość też, sprawiła, że stałam się taka dobra. No i jak zobaczyłam, że okej, to mi przynosi jakieś korzyści, bo jestem dobra, zdobywam medale, czuję się dobrze w tym, no to ja już chcę więcej, chcę bardziej. Zaangażuję się w to już naprawdę, że będę super trenować. I wtedy w pierwszym gimnazjum stwierdziłam, że przeprowadzę się do Białegostoku i będę trenować dwa razy dziennie.
Sama?
Sama. I rano, i wieczorem. No i mówię moim rodzicom, że słuchajcie, no bo chciałabym przeprowadzić się, zmienić szkołę i w ogóle. A oni mówią, że nie, że no gdzie, masz 13 lat dopiero, więc nie ma takiej opcji w ogóle, że może w liceum. Ja mówię, no to zobaczymy, nie? No i porozmawiałam wtedy ze swoim trenerem i mówię, że ja tak bardzo chcę trenować, że będę dwa razy dziennie przychodzić na basen i będę się uczyć i wszystko postaram się robić samodzielnie, nie? No i on wtedy poszedł do szkoły, załatwił mi szkołę, załatwił internat i po prostu powiedzieliśmy rodzicom, że wszystko jest już załatwione, tylko wystarczy mnie przywieźć do Białegostoku. No i oni oczywiście za bardzo nie mieli wyjścia.
Mogli dalej jeździć codziennie do Białegostoku z Suchowoli, żeby pilnować.
Zgadza się, ale jakby po co? Ja bardzo mocno tego chciałam, bardzo mocno pragnęłam i wierzyłam, że mi się uda. No i pamiętam też pierwszego dnia, jak już przyjechałam do tego internatu i tak usiadłam i tak myślę, Jezu, co ja zrobiłam? Ja chcę do domu, w ogóle gdybym mogła iść piechotą, to bym wróciła. I tylko to, że było za daleko, to sprawiło, że zostałam, bo tak to już pewnie dawno bym wróciła. No ale potem wiadomo, z dnia na dzień...
Była jakaś koleżanka?
Na początku nie, no bo to w ogóle był internat szkół muzycznych, więc oni w ogóle nie związani ze sportem, więc nie. Ale po jakimś czasie oczywiście tak, poznałam swoją przyjaciółkę obecną, bo już właśnie od 14 roku życia przyjaźnimy się, więc stamtąd jak najbardziej później tak. Ale jeszcze co chciałam wspomnieć, że mając 13 lat, ja podjęłam się takiego wyzwania, że o 4:40 codziennie musiałam wstawać, bo trening zaczynał się o 6:00, a ja przecież musiałam jeszcze dojechać z Podleśnej tak naprawdę na Stromą, więc 4:40 pobudka, 5:17 autobus, 6:00 trening, do 8:00, 8:45 zajęcia i o 15:30 drugi trening, 18:00 powrót, lekcje i spać. I to była moja rutyna przez wiele, wiele lat.
Ale chociaż sobota wolna?
Tak, sobota jeden trening i po południu i niedziela wolna. Wtedy oczywiście do domu, do rodziców już z rodzeństwem.
Czyli została pani w Białymstoku.
Tak, zgadza się.
I do tej pory jest pani w Białymstoku.
Tak.
Mimo, że w zasadzie nie ma tutaj dla pani drużyny, bo dyscyplinę sportu pani zmieniła.
Tak, tak naprawdę nigdy nie sądziłam, że będę jeszcze trenować cokolwiek. Oczywiście, trenowałam trochę strzelectwo, trochę lekkoatletyka, byłam też na treningu siatkówki na siedząco, ale to jakoś nigdy do mnie nie przemówiło. Dopiero tak naprawdę telefon od mojego protetyka, który zajmował się moją protezą, zmienił coś we mnie. On mi zaproponował przyjazd na zgrupowanie 3 lata temu, żeby spróbować czegoś nowego, piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnościami. I ja stwierdziłam, okej, czemu nie? To jest takie wyzwanie, ja nie wiem, czy mi się to spodoba, ja nie wiem, czy ja tego chcę, ale spróbuję, bo mam okazję po prostu. A że lubię wyzwania, no to okazało się, że to jest coś, co pokochałam i teraz no nie wyobrażam sobie życia bez tego.
3 lata temu to całkiem niedawno.
Tak, to całkiem niedawno, ale już tak wiele się wydarzyło, że wydaje mi się, że trenuję to od wielu, wielu lat.
Sukces przyszedł dość szybko.
Pierwszy rok trenowałyśmy, poznawałyśmy się jako drużyna, robiłyśmy takie podstawy. W drugim roku zagrałyśmy już pierwszy mecz na świecie międzynarodowy z Ameryką i wygrałyśmy go. Rok później zagrałyśmy mecz z Anglią i też go wygrałyśmy, a w kolejnym roku 3. miejsce Mistrzostw Świata.
Trzeba było się trochę nauczyć tego sportu, prawda?
To prawda. Na początku myślałam, że będzie dosyć trudno, bo mimo, że nie mamy nóg, to raczej rzadko chodzimy na kulach. Raczej staramy się być osobami takimi, które nie pokazują na co dzień tej niepełnosprawności, chociaż dla mnie to nie jest problem, bo jak jest lato, to chodzę w sukienkach, w krótkich spodenkach, aczkolwiek jakby staram się być jak najbardziej sprawna się da, tak? Więc na kulach raczej rzadko, w ostateczności. Więc chyba tego najbardziej się bałam, że jak sobie poradzę biegać na kulach, kopać piłkę na kulach w ogóle na tej jednej nodze, czy sobie poradzę z koordynacją, bo to nie jest takie proste. Ja teraz prowadziłam zajęcia w szkole podstawowej i dawałam dzieciom kulę, piłkę, i naprawdę mało, które dziecko potrafiło na tych kulach się poruszać, a co dopiero kopnąć piłkę. To było wyzwanie. Ale myślę sobie, że tak dużo mamy wyzwań w życiu, że wystarczy zrobić ten pierwszy krok i się okazuje, czy jesteśmy w stanie, czy nie. Się okazało, że tak.
Pani te wyzwania mnoży sobie. Nie wszystkie przychodzą same.
Tak, ja jestem też taką osobą, że nie lubię siedzieć w miejscu. Nie lubię nudy, lubię jak coś się dzieje, lubię robić nowe rzeczy. Muszę czuć taką adrenalinę, ekscytację cały czas, taką chęć zrobienia czegoś, co sprawi, że będę czuć się dobrze po prostu. A sport daje mi bardzo wiele, bo jak mam gorsze dni, a nawet jak mam lepsze, to za każdym razem to jest dobry powód do tego, żeby uprawiać ten sport.
Pani jeździła do Rzeszowa na treningi futbolu.
W tamtym roku zaczęłam trenować z chłopakami z drużyny męskiej w Stali Rzeszów. Głównie było to spowodowane tym, że Mistrzostwa Świata się zbliżały, a ja jestem bardzo ambitnym sportowcem i chciałam trenować jak najwięcej się dało. W Białymstoku niestety jestem sama, w sumie na całym Podlasiu jestem sama. Nie ma drugiej osoby takiej jak ja, która trenuje futbol. Najbliższy był zespół w Warszawie, ale wtedy jeszcze nie było możliwości tam trenowania. Zaprosili mnie do zespołu w Rzeszowie. Na początku byłam trochę sceptycznie nastawiona, bo jednak 5 godzin samochodem, drogi takie sobie i myślę, nie, chyba nie. Ale potem pomyślałam, kilka miesięcy chyba dam radę. Do tych Mistrzostw Świata przemęczę się i będę jeździć co tydzień, bo tak naprawdę okazywało się, że to było co tydzień. Jechałam w piątek, nocowałam, w sobotę rano mieliśmy trening, wracałam w sobotę wieczorem, więc tak naprawdę jechałam tam na 2 godziny treningu, a nie było mnie 2 dni w domu. Więc to było ogromne poświęcenie na pewno. Szczególnie też, że w maju poprzedniego roku brałam ślub i to też było nadwyrężenie ówczesnego narzeczonego, bo ten czas był mocno podzielony. Jednak ten sport był kluczowym wtedy elementem w moim życiu. W tym roku jeszcze trochę zmieniło, bo mam możliwość trenowania w Warszawie, więc mam bliżej 2 godziny, to już jest bardzo, bardzo bliziutko. Korzystam co tydzień.
A jednak to miejsce do życia to Białystok.
Tak, ono ma coś w sobie. Ja zawsze każdemu mówię, że no nie wyobrażam sobie, że mogę mieszkać gdzieś indziej, czy w Rzeszowie, czy w Warszawie, bo Białystok ma taki swój klimat. Jest zielono, jest wszędzie blisko, wszędzie dojadę rowerem. Mamy wszystkie szkoły, mamy sklepy, jakie chcemy. Wszystko tak naprawdę. I rozwój, i edukacja, i usługi. Wszystko, co chcemy, tu jest. I rodzina. Najbliżej, gdzie się da, więc to chyba jest dla mnie najważniejsze i kluczowe, że rodzina jest blisko. No i oczywiście to, że klimat jest bardzo fajny.
Ta determinacja, ta siła i ta wola walki.
Trochę mam to po rodzicach. Oni też zawsze walczyli o to, czego pragnęli. Zawsze byli bardzo pracowici. Więc myślę, że mam też to po nich i taką wiarę w siebie i chęć jakby realizacji, determinację, że nie ma takich trudności, których bym nie mogła pokonać. Przez to, że te braki spowodowały, że ja musiałam, ja nie miałam wyjścia, nie chciałam zamknąć się w domu, nie chciałam być taką osobą niepełnosprawną, która nie może nic. A ja w tej chwili czuję, że mogę wszystko. Mam życie w swoich rękach i mogę zrobić, co chcę. Chcę iść na studia? Nie ma problemu. Chcę trenować jakiś sport? Idę i próbuję. Nie wiem, czy mi się uda. Ale jeżeli się uda, no to super, ekstra. Nie myślę o tym, że może coś mi pójść nie tak. Myślę o tym, że każda przegrana jest kolejnym krokiem. Może nie uda mi się zrobić w 100% mojego planu, ale jeżeli uda mi się nawet w 10%, to już będę o te 10% dalej. Więc
jak się można tego nauczyć?
Nie wiem, myślę, że to jest kwestia podejmowania tych prób. Każdego dnia po prostu próbowanie, systematyczność, taka pracowitość. Głównie chyba wiara w siebie, wiara w to, że nie muszę robić wszystkiego naraz. Może chociaż po troszku, może po kroczku malutkim spróbować wstać. Nie wiem, chcę biegać, to może pójdę najpierw na spacer. Może podbiegnę minutę, może podbiegnę 2 minuty jutro. Nie muszę wszystkiego naraz. Myślę, że boimy się takich dużych wyzwań, bo chcemy zrobić wszystko od razu. A tego się nie da. Tak samo jak człowiek uczy się chodzić, tak jak dziecko uczy się czytać, to jest krokami i trzeba się doceniać każdy ten moment, gdzie nam się udaje po prostu, motywować siebie i też szukać motywacji wśród innych. Mam jakąś przyjaciółkę, no to możemy to robić razem. To też jest bardzo fajne.
Jest zgoda na porażkę?
Nie na porażkę, bo to jest brzydkie słowo. Raczej na taką właśnie lekcję, na pokorę, no bo to też jest tak, że bycie najlepszym, bycie taką osobą, którą się podziwia, to też niesie za sobą taką konsekwencję, że masz odpowiedzialność za to, kim jesteś i musisz robić tak, tak i tak, bo tego oczekują. A może warto być po prostu sobą i okej, czasem mi się nie uda, czasem nie chce mi iść na trening, a może czasem przegram ten mecz, ale czy to nie jest normalne? To jest normalne, bo w życiu też nie ma ludzi idealnych. I ja też nie chcę być idealna. Chcę po prostu być sobą i chcę rozwijać się. Wiadomo, że są też trudne momenty. I ja też takie mam.
A idealny dzień?
Na pewno z rodziną. To są osoby, które są dla mnie najważniejsze. Na pewno jakiś trening, niekoniecznie jakiś super mocny, ale na pewno rower, bieganie, pójście z koleżanką na kawę. To też bardzo, bardzo lubię. Też czytanie książek, to daje mi bardzo dużo siły i motywacji. No i na pewno trening taki piłkarski, bo to uwielbiam. Grać z dziewczynami, ze swoją drużyną, spotkanie z drużyną na boisku, to jest ekstra. Na pewno bardzo aktywny, bo wiadomo, że jeżeli człowiek ma poczucie sprawczości, jeżeli robi coś, no to też ma motywację, on jakby sam siebie nakręca. Więc ja lubię po prostu takie poczucie sprawczości i odhaczyć. Zrobione, zrobione, zrobione.
Jest taka lista?
Tylko w głowie, tak na co dzień to raczej nie.
A miejsce dla partnera, bo jest mąż od ubiegłego roku, tak?
Tak, zgadza się. Jest na co dzień jak najbardziej. Poświęcam swój czas na trening wtedy, kiedy jego na przykład nie ma, bo on jest w pracy. Staram się robić to rano, a gdy wracam z pracy, mamy ten czas dla siebie. Chociaż wiadomo, że wychodzi różnie, każdy dzień też jest inny. Czasem mam inne obowiązki, nie tylko praca. I czasem niestety na tym cierpi. I mam nadzieję, że potrafi to zrozumieć, że ja uwielbiam piłkę, ale to nie znaczy, że on jest na tej drugiej pozycji. Po prostu jest pasja i jest też miłość. I to jest na tej samej pozycji, tylko na wszystko trzeba po prostu mieć czas.
Bo jest jeszcze praca.
Bo jest jeszcze dodatkowo praca. I pracę też uwielbiam. Uwielbiam szkołę, bo pracuję właśnie w szkole jako logopeda. Uwielbiam moich uczniów, ale też uwielbiam moich współpracowników, bo ważna jest atmosfera w pracy. Na to akurat nie mogę narzekać.
Czy są jakieś osoby, które panią inspirują?
Była kiedyś taka rozprawka, nie pamiętam, czy to na maturze, czy na egzaminie jakimś, i tam było, kto jest twoim idolem. I ja pamiętam, że napisałam, że moim idolem jest mój tata. Dlatego właśnie, że on jest taki wesoły, pracowity, nigdy nie narzeka, jest uśmiechnięty, bierze po prostu życie takie, jakie jest. I nigdy nie mówi, że jejku, czemu jest tak, a czemu jest inaczej. Po prostu szuka rozwiązań. I myślę, że ja też właśnie dzięki temu taka jestem. A jeżeli chodzi o takiego idola sportowego, to na pewno Ewa Pajor, no bo no, ona jest najlepszą piłkarką i bardzo mocno ją podziwiam. Ma obie nogi, ale też jest fajna.
A gdyby nie sport, to co byłoby w zamian?
Myślę, że może muzyka, ponieważ też całe życie śpiewałam i w chórach, i w scholach bardzo lubiłam. A jeżeli nie muzyka, to myślę, że może edukacja, bo też bardzo lubię. Kiedyś chciałam studiować wiele kierunków. 5 już jest za mną, a ile przede mną, jeszcze nie wiem.
Czyli Podlasie to takie miejsce pani.
Tak, tak. Myślę, że tak. Czuję się tutaj bardzo dobrze, czuję się jak w domu. Lubię też zwiedzać, lubię wracać do tych miejsc ulubionych. Miałam taki wywiad i zapytali mnie, co lubię robić, gdy wracam ze zgrupowań. A ja mówię, lubię wsiąść do autobusu i jeździć po mieście, obserwować po prostu te ulice, obserwować Białystok. To daje mi taką radość, taki spokój, satysfakcję z tego, że jestem tu, gdzie chcę być.
I jest jeszcze zwierzę w domu.
Tak, jest mój pudelek, kochana Phoebe. To jest moja ulubienica, jestem jej wielbicielką. Jest bardzo, bardzo słodka. Jest bardzo inteligentna, bo pudle są naprawdę inteligentnymi psami. Bardzo lubi sport, uwielbia ze mną biegać. Trenuje ze mną na macie. Ona zawsze jest tam, gdzie ja. Także zawsze mam towarzyszkę przy sobie.
Jakieś marzenia?
Osobiste, no to na pewno powiększyć rodzinę.
Jak się powiększa rodzinę?
No, myślę, że tutaj potrzebny jest do tego mąż.
To jest.
To już jest. Prace w toku. A sportowe to na pewno chciałabym, żeby amfutbol był sportem paralimpijskim. Tego jeszcze nie ma. No i na pewno złoto mistrzostw świata. To na pewno. A osobiście tak sportowo doskonalić się, być coraz lepszym sportowcem, być szczęśliwym piłkarzem, piłkarką.
Czyli olimpiada.
Tak, myślę, że tak. Na jednej już byłam w pływaniu, ale jeszcze chcę być w piłce nożnej.
Za 10, 15, 20 lat gdzie siebie widzi Anna Raniewicz?
Na pewno w Białymstoku dalej. Z gromadką dzieci, bo chcę mieć co najmniej trójkę. Nie mam takich wielkich marzeń. Mam nadzieję, że moi rodzice będą zdrowi, że moje rodzeństwo będzie zdrowe i że każdy będzie szczęśliwy. Chyba to są takie największe moje marzenia.
To jeszcze zapytam o cechy. Które są najważniejsze w życiu? Które są najbardziej przydatne w życiu?
Taka ocena siebie, żeby patrzeć raczej na siebie, nie porównywać się do nikogo, bo to nigdy nie prowadzi do czegoś dobrego. Ewentualnie porównywać się, ale w sposób taki, okej, tego mi brakuje, no to nad tym się skupię. Nie chcę zazdrościć. Na pewno wiara w siebie. Okej, może raz mi nie wyszło, ale spróbuję jeszcze. Doceniać się za takie małe rzeczy, które zrobiliśmy. Nie być dla siebie wrogiem, tylko być swoim właśnie fanem, tak? Że słuchaj, Ania, no nie chciało ci się iść na trening, ale poszłaś. Zobacz, pobiegałaś 30 minut, jesteś 5 kilometrów do przodu. Doceniać się, motywować, też być otwartym. Bycie wśród ludzi, posiadanie przyjaciela, chociaż jednego, to jest coś nieocenionego. Ja mam właśnie taką przyjaciółkę, jak są te trudne dni, jest ciężko, no to ta osoba bardzo mocno wspiera i rozumie. A poczucie, że ktoś cię rozumie, jest chyba najważniejsze. Bo nawet ta osoba nie musi cię wspierać, no bo co ona ci może czasem pomóc, ale to, że cię rozumie, To jest bardzo ważne. Determinacja do tego, żeby dążyć do celu, nie poddawać się, metoda małych kroków. Co jeszcze? Myślę, że bycie takim pozytywnie nastawionym. Zawsze patrzenie w stronę słońca, nie dołowanie się, tylko bycie uśmiechniętym, bycie dobrym dla ludzi. To jest ważne.
A pozwolić sobie popłakać czasami można?
Można pozwolić sobie popłakać, ale oby nie za długo, bo tak jak mówił świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski, pół godziny popłacz, a potem bierz się za życie, bo jeszcze dużo przed tobą. I mam nadzieję, że każdy, kto tego słucha, to uwierzy chociaż troszkę w siebie i pomyśli o tym, że warto czasem zawalczyć o te marzenia, bo marzenia się nie spełniają same. Bo marzenia trzeba spełniać samemu, swoimi rękoma i nogami.
Podlaski charakter, Anna Raniewicz. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Podlaskie charaktery.